Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku radiowych gawęd o przyrodzie. Radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, dzień dobry Państwu.
No, dzisiejszy temat będzie tematem, który jest na tyle szeroki, że postanowiliśmy podzielić go na kilka odcinków i dzisiaj będzie pierwszy z nich. A mianowicie w trakcie naszych spotkań, myślę, że przynajmniej dwóch, trzech, będziemy rozmawiać o miejscach, które zasiedlają zwierzaki, czyli o, mówiąc najprościej i sprowadzając je do poziomu ludzkiego, do mieszkań, które zasiedlają właśnie ssaki, ptaki i wszelkiego rodzaju inne żywe stworzenia zamieszkujące nasze lasy, łąki, moczary i inne interesujące siedliska. Tych sposobów na przetrwanie ciężkich czasów, sposobów na zabezpieczenie potomstwa, na schowanie się przed niebezpieczeństwem jest wiele. A i wiele różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, różnego rodzaju pomysłów na to, jak właśnie te ciężkie czasy przetrwać, zwierzaki posiadają, a dzisiaj porozmawiamy sobie o norach. No powiem szczerze, że tutaj miał być cytat, pewien cytat, ale go nie ma. Z prostej przyczyny został w domu. A nie chcemy cytować czegoś z pamięci. Powiem tylko tyle, że cytat miał dotyczyć pewnej specyficznej nory. I mimo, że nie będzie to pasowało za tydzień, pozwolimy sobie do tego cytatu wrócić i to będzie takie późne zakończenie tematu. No dobrze, ale wracamy do tych nor. Jak wygląda nora zwierzaka? Myślę, że każdy z nas wie, każdy taką norę gdzieś tam sobie widział. To nie są wcale takie świeże zwierzęce wynalazki. Ewolucja oczywiście idzie cały czas do przodu. Zwierzęta przystosowują się do zmieniających się warunków, o czym wielokrotnie już rozmawialiśmy na antenie. Ale sama nora jako taka no jest wynalazkiem dosyć starym. National Geographic podaje, że w Australii odkryto norę, która ma bagatela 110 milionów lat. Jest to nora, która była zamieszkiwana przez dinozaury. Czyli od tamtego czasu można powiedzieć, że rozpoczęło się na świecie budownictwo nor. No właśnie, jakie zwierzaki korzystają z nor, jakie zwierzaki budują nory? No bo nie wszystkie, które korzystają, też budują. No jest ich całe spektrum, no pewnie jak zwykle nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich, ale opowiemy o tych, których w większości powinniście znać, a które z tymi norami się tak bardzo, bardzo mocno kojarzą. I zaczniemy sobie od takich trzech stworzeń, a mianowicie od wilka, lisa i borsuka. I tutaj już patrząc pod kątem gabarytów, zaczynamy od wilka. Jak wygląda wilk? Każdy wie. To, że oczywiście jest to niebezpieczne zwierzenie, każdy wie. To, że zabija zwierzęta hodowlane, każdy wie. Że chętnie zabijałby nas, również wszyscy doskonale wiemy. Wiemy również, że wilki chowają się w norach. No, nie do końca jest to prawdą, dlatego że wilka w zasadzie można by nazwać takim półnorowcem. Po pierwsze, wilk nie korzysta z nor w czasie całego swojego życia, tylko w pewnych określonych jego momentach. I takim momentem jest chociażby poród, kiedy samica wilka, czyli mówiąc, nie wiem, fachowo, po łowiecku, wadera, wie, że zbliża się ten szczególny w jej życiu moment, zaczyna szukać miejsca, gdzie to jej potomstwo, te jej nowonarodzone wilczęta, no będą mogły spokojnie przeżyć ten najbardziej taki wrażliwy moment swojego nowego życia. I są to bardzo różne miejsca. Często są to wykroty różnego rodzaju, czyli coś, co jest osunięte od góry. Gdzieś wywróciło się w lesie drzewo i stworzyło taką naturalną ochronę, naturalny dach, naturalne schronienie. To mogą być różnego rodzaju nagromadzenia, nie wiem, gałęzi zostawione w lesie, gdyż teraz często tak się dzieje z racji na to, że leśnicy zostawiają ten posucz w lesie, jako świetne mikrosiedlisko dla różnego rodzaju bezkręgowców chociażby. Ale są to też te nory. Dlaczego półnorowiec? No między innymi dlatego, że wilk sam nie kopie tych nor. No, wilk chętnie wykorzystuje nory lisie, nory borsucze, które po prostu powiększa i dostosowuje do swoich rozmiarów. I tyle na temat wilka.
No właśnie, tutaj jakby mówiliśmy o wilku. Teraz przejdziemy do innego gatunku, ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, to właśnie ja tutaj chciałam powiedzieć takie swoje spostrzeżenia, że zwierzęta są, inne zwierzęta niż ludzie są bardzo do ludzi podobni. Dlatego, że no tak jak my, kiedy, prawda, w trakcie swojego życia potrzebujemy pewnych takich standardów i one też tak. I takim jednym z tych standardów to jest właśnie schronienie, które zapewnia tym zwierzętom poczucie bezpieczeństwa, tak jak nam, które daje możliwość odchowania młodych i możliwość wypoczynku. I te zwierzęta, w zależności od swoich potrzeb, w różny bardzo sposób budują te schronienia. Tak jak Wojtek wspomniał, mogą być to nory, ale mogą być też to schronienia naziemne. I takimi mistrzami, można powiedzieć, takimi po prostu taką kalką troszeczkę, można powiedzieć, w stosunku do ludzi, ja to tak widzę, są właśnie borsuki, bo borsuki budują nory. To są w ogóle zwierzęta rodzinne, one żyją w rodzinach i budują swoje takie właśnie domostwa w postaci nor. I te nory są bardzo duże, rozległe, mogą być nawet wielokomorowe, właściwie zwykle są wielokomorowe, wielopiętrowe i no, mogą mieć wielkość nawet od 30 do 50 metrów kwadratowych. Ile ma nasze mieszkanie, jaką ma wielkość?
Nie, no jest bardzo dużo. Radiowcy zwykle zarabiają potężne pieniądze.
No ale myślę, że tak coś ponad 50, no, chyba, tak, prawda? 50. No właśnie. Więc o, taka analogia. I jak te nory wyglądają? Właściwie borsuki zaczynają budowę nory od wydrążenia takiego jakby jednego korytarza i potem po kilku dniach wybijają drugi otwór i gdzieś na końcu właśnie tego korytarza znajduje się taka komora, można powiedzieć. I te nory, bo normalnie każde inne zwierzę, większość właściwie zwierząt na tym by może skończyła, natomiast borsuki rozbudowują te swoje nory przez lata. Najstarsza nora, jaka została stwierdzona, ma około 100 lat, więc jakby no, te domostwo, które budują te borsuki, ono przez lata im służy.
Znaczy tu mówimy o pokoleniach kolejnych.
Tak, o pokoleniach oczywiście. Kolejne pokolenia przychodzą i zamieszkują tą samą norę. Przy czym borsuki bardzo też cenią sobie porządek. Przy norze zwykle jest latryna, z której korzystają. W pobliżu nory jest zachowany porządek. Często nora przy wejściu jest, jakby przy wejściu do korytarza, wysypana czystym takim piachem, więc jakby to są takie bardzo schludne schronienia. No i właśnie, jeszcze należy tutaj dodać, co jest bardzo ciekawe, że borsuk to jest tak jakby zwierzę rodzinne, które w okresie letnim tak jakby gromadzi się, znaczy różne rodzinne, może dochodzi do takiej jakby koncentracji i taką jedną norę może zamieszkiwać dwie, a nawet trzy rodziny, które gdzieś tam przy tej norze razem się bawią. Taka nora może mieć właśnie, tak jak wspomniałam, wiele poziomów, wiele korytarzy, nawet od 2 do 30 otworów, czyli takich jakby wejść do tej nory. I ten główny korytarz nigdy nie prowadzi tak jakby bezpośrednio do komory gniazdowej, tylko zwykle skręca w lewo i później schodzi w dół na głębokość od 1,5 do 3 metrów. I właśnie na końcu tego korytarza znajduje się komora, która może mieć około 60 cm wysokości i metra średnicy. Natomiast sam korytarz do nory jest mniej więcej szerokości 45 cm. I jakby tutaj wdałam się w takie szczegóły. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby podkreślić, jak to jest trudna praca przemyślana, żeby coś takiego wybudować, skonstruować, żeby właśnie stworzyć sobie takie, można powiedzieć, warunki do życia, do bytowania. To nie jest tak, że właśnie te zwierzęta po prostu robią to tak instynktownie całkowicie. Ten instynkt to tak utkwił, można powiedzieć, gdzieś w tym naukowym takim slangu, ale no, czy to jest instynkt, to ciężko powiedzieć. No, to jest raczej sposób na funkcjonowanie, na życie, na aktywność. Bardzo przedmiotowo czasami odbieramy zwierzęta, prawda? Tak patrząc na to całkowicie, że w taki sposób właśnie mechanicznego działania jakiegoś je postrzegamy, a tutaj jakby no, one mają swój zamysł w tym, co robią.
To jest jakaś forma takiej, przykładając na język ludzki, no, inteligencji, dlatego
dokładnie,
że to nie jest sztanca.
Tak.
No, tak jak sama powiedziałaś, tylko to są nory, które są po pierwsze też dostosowane do terenu, prawda? Czyli to nie jest tak, że ten sam model mieszkaniowy sprawdzi
oczywiście
się wszędzie.
Jest to zależne od rodziny danej, w sumie nie wiemy, dlaczego jedna rodzina buduje bardziej skomplikowane i rozległe nory, a inna nie. Tego nie wiemy, ale no z jakiegoś powodu po prostu tak się dzieje, więc no to jest jakaś sprawa osobnicza w takim razie, tak jak u ludzi.
No takim dobrym przykładem takiego bursuczego, już powiedziałbym, imperium jest pewne miejsce w szeroko pojętych okolicach Olsztyna, a gdzie nory umiejscowione są w brzegu takiego parowu, na dnie którego płynie no niewielka rzeczka. To troszeczkę przypomina kortówkę w lesie, tylko jest to dużo, dużo większe, czyli ten parów jest przede wszystkim głębszy. I tam nory tej samej podejrzewamy rodziny są umiejscowione na kilku piętrach, czyli te pierwsze nory, patrząc od powierzchni wody, od powierzchni tej rzeczki, mieszczą się tuż nad nią, a ostatnie są kilka ładnych metrów, tak myślę, że nawet momentami do 10 metrów wyżej. Tak. Ja nie wiem...
Nie wiemy, czy są połączone, no właśnie, ale prawdopodobnie tak.
No więc jest to niesamowite miejsce, ale znamy też miejsca, gdzie są dużo bardziej skromne założenia pałacowo-parkowe, że tak to określę. Być może wynika to też z faktu czasu zamieszkiwania tych miejsc przez właśnie bursuki. Czy chcesz coś jeszcze dodać?
To chyba wszystko. Tak wspominam jeszcze właśnie, że w Biebrzańskim Parku Narodowym jest takie jedno miejsce, gdzie właśnie jest taki grunt, można powiedzieć, na mokradłach, chociaż teraz to już nie są mokradła, ale kiedyś były. I właśnie to jest taki dosyć rozległy grunt. Pewnie ma około 50 metrów kwadratowych, myślę, że tak.
No, większy myślę.
I on jest właśnie cały, tak jakby przez te nory, znaczy w sensie, że wykorzystana jest cała praktycznie powierzchnia pod te nory. Bursuki sobie tam spokojnie funkcjonują, żyją, wychodzą sobie z tych nor i tak jakby, no fajnie jest też tam je obserwować, ale właśnie to taka ciekawostka, tak jak to wygląda w naturze i właśnie, że one tak potrafią, każdy jeden z krawek, bo w tej sytuacji no nie ma wody, ale kiedyś tam była woda, więc jakby no każdy z krawek takiego suchego gruntu zagospodarować.
Czy nawet jakby nie było tam wody, to podłoże nie nadaje się po prostu, no, otaczające tak. Ten grądzik nie nadaje się do kopania.
No bo to jest torfowisko.
No to było torfowisko w zasadzie. Więc tak jak Iwona powiedziała, no, bursuki wykorzystują maksymalnie możliwości, które stwarza ta, no bo grądzik to inaczej taka piaszczysta górka pośród mokradeł. No i teraz przejdziemy do, w tej części już ostatniego zwierzaka, który chyba najbardziej kojarzy się z norami, a mianowicie do lisa. No bo nie wiem, to jest taki związek jakiś. Lisia nora po prostu, tak? Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły techniczne, które Iwona dosyć szczegółowo omówiła, ale lis też ma pewne ciekawe cechy, no bo lis nam się kojarzy, zresztą jest to utrwalone poprzez, nie wiem, bajki, które nam opowiadano w dzieciństwie, poprzez książki, poprzez różnego rodzaju inne media. No, dowiadujemy się głównie, że lis to jest taka chytra sztuka, która kombinuje przez całe życie i czasami no, trzeba przyznać, że jest w tym jakieś tam ziarno prawdy. Jeżeli chodzi o nory, no lisy albo kopią sobie nory, albo po prostu je zajmują. I to nie polega tylko na tym, że idzie sobie taki lis, patrzy, o super, jest pusta nora bursuka, to ja tu będę teraz mieszkał. Nie, bo nora jest zajęta przez bursuki, więc co robi nasz lis? Zaczyna ją zanieczyszczać. Czy to odchodami, czy to znosząc różnego rodzaju, bo zdarza się, że czasami potrafi zamieszkać w momencie, kiedy jeszcze bursuki tam bytują w środku, ale już tak po kilkunastu dniach otoczenie nory przestaje być tym wypielęgnowanym trawniczkiem, o którym opowiadała Iwona. To już nie jest ta schludna okolica, gdzie można chodzić po 22 bez strachu, że zostaniemy napadnięci, że znowu posłużę się taką analogią do stosunków ludzkich. No i borsuk, no cóż, borsuk, nie wiem, czy ty masz też takie wrażenie, jak ja obserwuję borsuki, że lis jest taka sprężynka, że on jest sprytny, szczupły, świetnie skacze, świetnie porusza się w terenie, a borsuk to jest, może dlatego, że pierwszego borsuka, jakiego w życiu zobaczyłem, to właśnie, może tak, po tym pierwszym borsuku został mi taki obraz, takiego zażywnego osobnika, szedł przede mną po prostu. Ja wracałem do samochodu z jakiejś tam wycieczki w Biebrzańskim Parku i nagle przede mną na ścieżce wyłonił się borsuk, który szedł tą samą ścieżką, 2 metry ode mnie. Pamiętam taki słusznej budowy tyłek, kręcący się, czy tam machający się w obie strony. Czyli taki, tak jak mówię, taki zażywny obywatel, który...
Korpulentny.
Korpulentny, tak, który nie idzie, bo ma jakieś niecne zamiary, tylko idzie po pracy, wraca sobie po prostu
do
domu.
Ale mimo wszystko one są szybkie i dosyć...
Nie, oczywiście. Zresztą ja próbowałem się jak gdyby bliżej zapoznać z tym borsukiem i wtedy przekonałem się, że ten korpulentny pan jest szybki. Bardzo szybko nauczył mnie szacunku do swoich zębów, a przede wszystkim do swoich charakterystycznych, długich, właśnie przystosowanych do życia w ziemi pazurów. No więc tak jak mówimy, lis albo sobie wykopie, albo zajmie po borsuku. Te nory nie są już tak skomplikowane jak nory borsucze. Od jedna komora, kilka korytarzy. No lis też będzie dbał, bo po co są te korytarze? To są korytarze ucieczkowe bardzo często. Tak, czyli jeżeli niebezpieczeństwo pojawia się u wejścia jednego z korytarzy, no lis ma kilka tych dróg ucieczkowych, z której zazwyczaj skorzysta. Tam, gdzie poluje się na lisy, wykorzystując na przykład, czy bardziej na króliki, do których jeszcze przejdziemy, wykorzystuje się taką metodę, że zostawia się tylko jeden otwór, pozostały się zatyka, wpuszcza się tam czy to psa, czy to w przypadku lisa, czy to fretka, na przykład w przypadku królika. Odcina się po prostu drogi ucieczki. Lisy mają jeszcze trzecią, już kończąc formę nor, to są tak zwane nory tymczasowe, czyli to są nory, które są wykorzystywane na przykład w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, czy w momencie, kiedy lis czuje się zagrożony, ma system takich nor, gdzie może po prostu się schować, gdzie zwierzę, które jest dla niego zagrożeniem, jest zbyt duże, żeby się tam zmieścić. I bardzo ważna ostatnia uwaga, tutaj też pojawia się analogia do pewnej grupy zawodowej ludzkiej, a mianowicie lis nie buduje nor tam, gdzie poluje. Czyli stara się, żeby to miejsce, które jest też schronieniem jego młodych, było oddalone od miejsc, gdzie na przykład stołuje się w miejscowym kurniku. I myślę, że tyle, jeżeli chodzi o tę część audycji. Wracamy po przerwie.